Cześć Ela.
Cześć Paja. Dziś będzie o późnym życiu.
Cześć w kolejnym i ostatnim, spokojnie, przed wakacyjną przerwą odcinku naszego podcastu. Bardzo się cieszymy, że jesteście tutaj z nami jeszcze raz. Cześć Ela.
Cześć.
Tak się właśnie składa, że to ostatni odcinek przed przerwą, ale nie martwcie się, będzie wakacyjny dziennik czytelniczy. Wy czekacie, my czekamy, bo to oznacza wakacje, więc wszystko fajnie. Kiedyś tam w sierpniu coś od nas na pewno się pojawi. Myślimy, że do regularnego opublikowania wrócimy we wrześniu, więc skoro to taka nasze takie spotkanie przed przerwą, to pozwolimy sobie przypomnieć Wam z Elą o tym, że mamy konto w serwisie Patronite. Jeśli interesowałaby Was taka forma wsparcia, to byłybyśmy niezwykle wdzięczne. Link do naszego profilu w serwisie Patronite znajdziecie w opisie odcinka. Tam znajdują się wszystkie informacje, które mogą Was interesować, o różnych niespodziankach, które mamy przygotowane dla naszych matronek i naszych patronów. Warto się z tym zapoznać. No i to jest świetna okazja, żeby naszym matronkom i naszym patronom bardzo serdecznie podziękować za ich wsparcie. Wszystkie informacje, tak jak już powiedziałam, znajdziecie w opisie odcinka. Zaglądajcie sobie tam czasami różne ciekawostki się też pojawiają. A teraz przejdziemy do tematu odcinka, jakim jest późne życie. Ingi i Wasiu. Jestem bardzo ciekawa, jaka rozmowa nam wyjdzie, bo pamiętam bardzo dobrze, w ogóle dobrze pamiętam te odcinki wszystkie, które nagrywałyśmy, ale ten przed wakacyjną przerwą z zeszłego roku był o śmierci, więc tak się bardzo poważnie wtedy zrobiło.
Tak, zostawiłyśmy Was z takim dosyć egzystencjalnym tematem do przemyśleń. No i jestem ciekawa właśnie, co dzisiaj nam wyjdzie, bo myślę, że ta rozmowa na temat późnego życia Ingi i Wasiu może pójść w bardzo różne strony. Jestem ciekawa, w jakie zakamarki my dotrzemy podczas tej dzisiejszej dyskusji, tak żeby jeszcze coś Wam zostawić, jakieś niedopowiedzenia i niespodzianki do samodzielnego odkrywania. No ale trochę na pewno sobie o tej książce porozmawiamy. No i na początek chciałyśmy podziękować wydawnictwu Drzazgi za przysłanie nam egzemplarza.
Dziękuję.
Tak, dzięki. A także Marcinowi za przysłanie nam drugiego egzemplarza, co umożliwiło nam takie niezwykłe zajęcie, jakim jest czytanie w tandemie.
Bardzo to lubię. Tak, to było czytanie w tandemie trochę oszukane, bo ja już czytałam tę książkę wcześniej, ale bardzo chciałam sobie do niej wrócić, bo to jest taka, wydaje mi się, proza, która zyskuje z każdą kolejną lekturą myślę, że dużo mi to dało, ten powrót. A poza tym chciałam sobie poczytać tę książkę razem z Tobą, bo Ty tak w nią weszłaś i ja wiedziałam, że ona Ci się na pewno spodoba językowo i Ty w nią tak po prostu weszłaś i takie nagle usłyszałam takie pełne zadowolenia, westchnięcie, takie
Tak, zaraz to skomentuję, tylko dodajmy, że to jest nowa książka i ten Twój powrót do niej i to wcześniejsze czytanie to wcale nie dzieliło tego jakaś duża odległość czasowa właśnie, bo to był miesiąc, więc to był chyba jeden z najszybszych powrotów w ogóle do lektury, nie wydaje
chyba
Ci się
tak,
w Twoim wypadku?
Mogło tak być, rzeczywiście, nie prowadziłam takich statystyk, ale właśnie to Twoje pełne zadowolenia, to przekonało mnie, że ta książka Ci się spodoba, tak jak spodobała się mnie i pomyślałyśmy, że to byłby dobry odcinek po prostu z tą książką, żeby się trochę nad nią dłużej i wspólnie pochylić, więc pomyślałam sobie, przeczytam to jeszcze raz, mamy te dwa egzemplarze, wykorzystam to, no i teraz tutaj oto jesteśmy przed mikrofonem, żeby sobie o tej książce porozmawiać. Jeszcze taki, zanim przejdziemy do rozmowy o samej książce, o tym, o czym ona jest, jeśli w ogóle można to powiedzieć, chciałybyśmy Was bardzo serdecznie zachęcić do zapoznania się z ofertą wydawnictwa Drzazgi. Bardzo serdecznie zachęcamy Was do zapoznania się z ich książkami. To jest świetnie dobrana proza, bardzo ciekawe tytuły, bardzo uważna literatura. Naprawdę warto wiedzieć, co wydają. No i właśnie wydali niedawno Późne życie Ingi i Wasiu. I teraz sobie tu siedzimy i gadamy. No nie?
Tak. No i znowu myślę, od czego zacząć. Mam natłok myśli w głowie.
To wspaniale, może jakoś ten natłok myśli poprowadzi nam trochę te rozmowy. Tak wpisze się w tą polifoniczność i w ten natłok myśli, który pojawia się tutaj w samej tej książce również też.
Tak, podoba mi się, że zaczęłaś od słowa polifoniczność. Myślę, że to jest dobre słowo.
Myślę, że nie można o tej książce powiedzieć.
Inaczej, tak. Nie używając tego słowa, to prawda, bo tutaj w tej książce słyszymy bardzo różne głosy. Wchodzimy w głowę właściwie, bardzo w głowy bardzo różnych osób. I tak zaczęłaś trochę, o czym jest ta książka i myślę, że to jest podchwytliwe pytanie, albo może raczej pytanie, na które można udzielić dwojakiej odpowiedzi, więc spróbuję za chwilę przedstawić w takim krótkim zarysie, powiedzmy fabułę, chociaż fabuła to jest duże słowo, myślę, w kontekście tego, jak minimalistycznie zbudowana jest ta książka. No a druga odpowiedź to pewnie wyniknie nam gdzieś z tej dyskusji. Te drugie odpowiedzi mogą zresztą być w liczbie mnogiej, czyli o czym tak naprawdę jest ta książka. Przez takie duże T i duże N, tak naprawdę.
Znowu się zrobiło poważnie egzystencjalnie. Chyba nie możemy przed tym uciec, jeśli chodzi o te odcinki przedwakacyjne. No dobrze, no to o czym jest ta książka, Ela?
Tak, odpowiedź odpowiedź tak, pierwsza.
Tak, odpowiedź pierwsza. Taki szkic, żebyśmy mogły sobie jakoś tak zarysować ten świat, żeby wszystkich naszych słuchaczy, osoby nas słuchające, jakoś w tą pozycję wprowadzić.
Więc mamy sytuację taką trochę niedookreśloną tutaj, o której dowiadujemy się coraz więcej, chociaż nigdy nie dowiemy się wszystkiego. To od razu spoiler dla osób, które lubią wiedzieć wszystko. Niestety, nie dowiecie się wszystkiego, to nie jest książka dla was. No ale dowiadujemy się coraz więcej o tym, co się wydarzyło, a wiemy, że wydarzyła się jakaś katastrofa. Jest mowa o jakiejś wojnie, która stoi na progu. Mowa jest o jakichś katastrofach, mowa jest o różnych tragicznych wydarzeniach, które albo już doszły do skutku, albo gdzieś wiszą nad bohaterami, grożą im, więc te aurę niepokoju.
Oczywiście która... COVID, musimy to powiedzieć. Jest
COVID. Tak, jest. COVID, ale COVID już jest przeszłością, tak. Więc tutaj mamy kolejne, jest już też, są też aluzje do wojny w Ukrainie, więc to jest kolejne jakieś wydarzenie czy wydarzenia, które w najnowszej historii mają miejsce. No więc to jest taka ogólna sceneria i w tej scenerii tymi wieloma głosami wypowiadają się różne osoby, które utknęły z jakiegoś właśnie powodu w jakiejś miejscowości na wybrzeżu Bałtyku. I mamy tutaj osoby, tak, ta książka podzielona jest w ogóle na dwie części. Pierwsza część to osada i mamy osoby, które mieszkają gdzieś w jakichś prywatnych domach, na daczach, w domkach letniskowych, pensjonatach i które z tej perspektywy opisują nam swoje otoczenie, swoje życie, swoją sytuację. A druga część dzieje się w takim hotelu, molochu, resorcie wypoczynkowym, który ma wspaniałą nazwę Hotelisko, bo wydaje mi się, w tej nazwie jest ta nazwa jest jednocześnie nowoczesna i
przytłaczająca
i taka odrażająca. Trochę tak, jak właśnie wyobrażam sobie ten hotel, wszystko
ja też
sobie w ten
wyobrażam,
sposób.
Tak. A już ta nazwa sama bardzo wiele ci mówi, tak jak
no
mówisz,
właśnie,
tak.
No właśnie, więc to jest druga część tej książki i to są osoby, które właśnie w tym hotelu też z różnych powodów tkwią i piszą o tym, co się dzieje. Myślę, że trochę jeszcze sobie wrócimy do tego, jak te dwie części są zbudowane, czym się między sobą różnią, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa książka pod tym względem. Mam wrażenie, że właśnie to nie jest książka, którą można tak po prostu przeczytać, dla mnie przynajmniej. To znaczy, to jest książka, która zmusza do zastanowienia się, ale nie w takim sensie, w jakim zwykle o tym mówimy, więc ona nie tylko zmusza do jakiejś refleksji nad życiem czy wątkami, które porusza, ale też zmusza do takiej literackiej trochę refleksji, dlaczego ta narracja została w ten sposób poprowadzona, co się z nią właściwie stało, dlaczego to się z nią stało. Ja przynajmniej takie trochę literackie dochodzenie próbowałam prowadzić podczas lektury i to było wielce satysfakcjonujące.
A ja z kolei chciałabym zwrócić uwagę na bardzo wiele rzeczy, muszę teraz sobie zapamiętać. Starałam się robić taką, jednocześnie zapamiętywać i jednocześnie cię słuchać. Uczę się tego, więc może będę tak chaotycznie trochę wracać do wszystkiego. Ale zacznę od końca, od tego twojego, tej takiej literackości, o której mówiłaś, a ja z kolei chciałabym użyć takiego słowa uważność. No i to nie jest jakby myślę, że powiem taki trochę może truizm, ale w dzisiejszych czasach czasem trudno jest nam się skupić, a Późne życie Ingi i Wasiów jest książką, która wymaga skupienia maksymalnego moim zdaniem, bo tutaj bardzo dzieje się na poziomie zdania i bardzo często istotne szczegóły są poukrywane, rzucone mimochodem, ukryte w tym monologu wewnętrznym, w tej plątaninie myśli, która nam towarzyszy w poszczególnych rozdziałach. I myślę, że sobie ja chciałabym zacząć od tego, albo to jest coś, na co chciałabym zwrócić uwagę, właśnie na te monologi. Mamy te byty osobne, poszczególne głosy, poszczególne głowy, do których wchodzimy. I z początku, gdy czytałam to za pierwszym razem, dopiero po jakimś czasie zdawałam sobie sprawę, że te postaci są w jakiś sposób połączone, bardzo subtelnie i tej nici połączeń, tych relacji trzeba się naprawdę mocno i uważnie doszukiwać, żeby zobaczyć kto z kim, kto kogo zna, kto kogo gdzieś widział na spacerze, kto jest jakąś tą sylwetką gdzieś tam niewyraźnie na wydmie na plaży zarysowaną. I wydaje mi się to bardzo znaczące, a przynajmniej tak sobie myślę, że mamy te monologi wewnętrzne i tą jednostkę, i one są właśnie, ta ich odrębność moim zdaniem właśnie tym bardziej przejawia się przez te trudne do zidentyfikowania relacje, że to są tak naprawdę byty osobne, z którymi i tych ludzi bardzo niewiele łączy i te więzi, które mają, są takie bardzo cieniutkie i takie bardzo ulotne i wszyscy trochę siedzą tak sobie w tych swoich głowach, w tych swoich problemach, tak sobie to troszeczkę interpretuję, właśnie te trudne w tym doszukiwaniu się, kto z kim i dlaczego. To oczywiście jest takie bardzo przyjemne, kiedy już wreszcie dokonamy tego śledztwa. Zaraz, zaraz, kto tu mówi? Co się wydarzyło 3 punkty widzenia wcześniej, prawda? Że to jest ten taki moment, który tym bardziej wymaga od nas łączenia kropek w tej drugiej części, w hotelisku, gdzie wszystko wydaje się jeszcze bardziej rozmyte i wydaje się tak trochę dezintegrować. To jest taka myśl, która nam się pojawiła chyba dzisiaj rano, więc do niej sobie zaraz wrócimy. Ale jeszcze, wracając do Twojej wypowiedzi na chwilę, żeby odnieść się do tego, co powiedziałaś, wydaje mi się, popraw mnie, jeśli się mylę, że użyłaś słowa utknąć. Mhm. I ja sobie myślę, że to słowo utknąć jest dobre, ale też myślę, że można by powiedzieć, że nie tyle, że niektórzy ci bohaterowie utknęli, ale niektórzy też świadomie uciekali i byli w trakcie ucieczki. Tak. Ta ucieczka w jakiś sposób też mentalnie trwa. Albo podoba mi się też taka idea zawieszenia, że oni są zawieszeni, jak te połączenia, których nie udaje im się wykonać, te maile, które nie udaje im się wysłać, bo tego zasięgu nie ma, ten wiatr, który wszystko tak przerywa i trochę wprowadza taki duży chaos do tego wszystkiego, więc ten status ich tych postaci, z którymi mamy tutaj do czynienia, możemy powiedzieć, że oni właśnie albo utknęli, albo byli w trakcie ucieczki, no i nastąpiło to ich późne życie w tym przez ten nienazwany moment katastroficzny, który nam się tutaj wydarza, a o którym też jest, tylko wszystko tak jest troszkę niewyraźnie zarysowane, wymalowane tak ostrożnymi takimi barwami. To są takie moje uwagi na teraz. Co ty teraz powiesz na ten mój chaos, którym trochę teraz sobie tak zarzuciłam.
Znowu wybiorę sobie jeden wątek z tej wypowiedzi z nadzieją, że uda nam się wrócić do pozostałych, bo powiedziałaś, że w tej drugiej części w tym hotelisku właśnie ta narracja staje się coraz bardziej taka trochę urywana, trochę bardziej zagadkowa, trochę bezosobowa i to jest coś, do czego chciałam wrócić. To się wiąże z tym, co powiedziałam na początku, czym różnią się te dwie części i to jest bardzo ciekawe. Właśnie to jest jedna z tych moich takich zagadek, które ja sobie sama postawiłam i na które próbowałam znaleźć odpowiedź, czyli dlaczego tak się dzieje, że im dalej w las narracji, tym bardziej ona staje się no taka właśnie bezosobowa, myślę, że to jest dobre słowo, bo nadal identyfikujemy się z daną osobą, która się wypowiada, która mówi nam o swoim życiu, ale co ciekawe, na przykład w tej pierwszej części, Paja już się cieszy, bo widzę, że też chciała o tym powiedzieć, w tej pierwszej części tytuły rozdziałów zawsze jasno identyfikują osobę i jej miejsce, czyli mamy na przykład pensjonat Małgorzaty albo działeczkę Antylopy, więc od razu wiemy, gdzie to się dzieje
I jakie miejsce?
Jakie miejsce i tak. Kto w tym miejscu będzie mówił, kto będzie naszą przewodniczką, czy naszym przewodnikiem, czy naszą osobą przewodniczącą po danym rozdziale. A w tej drugiej części, w hotelisku, nigdy w tytule rozdziału nie mamy wskazanej osoby. To są czasami takie właśnie miejsca tylko podane, jak sortownia, czy
oaza,
czy staff only, więc mamy miejsce, ale nie mamy osób. Te osoby czasami znalazły się tam całkowitym przypadkiem. One czasami są trochę zagubione w tym tłumie gości i pracowników, którzy się po tym hotelu snują, więc to jest taka zagadka. Masz jakieś swoje pomysły, dlaczego tak się dzieje? Co się dzieje z narracją i dlaczego?
Nie wiem, czy mam pomysły, mam za to więcej jakichś takich elementów tej układanki, nawiązując do tego, że mamy i osoby, i miejsca, w tej drugiej części mamy samo miejsce i to, że powiedziałyśmy sobie trochę, że ci bohaterowie przed czymś uciekają, albo właśnie, że utknęli, ale wydaje mi się, że w tej pierwszej części chodzi o bardziej o świadomy wybór, że okej, dobra, zostanę tutaj, tak się teraz życie ułożyło, a te osoby, które pojawiają się w hotelisku, to one tam jakoś trafiły i panuje tam jeszcze bardziej taki, one tam w tym miejscu nie mają osób, z którymi coś je łączy, więc są jeszcze bardziej osobno i są jeszcze bardziej wyalienowani i są jeszcze bardziej osamotnieni w tym swoim odrzuceniu, w tej sytuacji, w czasie, gdzie ma miejsce właśnie jakieś odrzucenie, jakaś tragedia, jakaś katastrofa. Więc to jest taka jeszcze moja myśl, którą chciałam dorzucić do tych różnic, które są między osadą, która rządzi się swoimi własnymi prawami, gdzie wszystko jest podzielone na te działeczki, pensjonaty i tak dalej, w porównaniu z tym labiryntem, po którym trochę krążymy, nie wiemy. Na początku musimy się bardzo mocno skupić, żeby dowiedzieć, kto teraz mówi, czy znamy jakąś osobę, z którą możemy połączyć narratora bądź narratorkę, prawda? Więc ten labirynt jest taki bardzo, taki bardzo znaczący i bardzo taki kręty też w tej drugiej części.
Też sobie myślę, że ten hotel to jest bardzo takie sztuczne środowisko w porównaniu z tą osadą.
I to jest bardzo mocno opisane, prawda?
Bardzo mocno.
Że to jest takie miejsce inwazyjne.
Tak, ale też bardzo właśnie odcięte od jakiejkolwiek natury, od jakiegokolwiek świata zewnętrznego, co ma dawać jakieś pozory bezpieczeństwa, bo mają własny system filtrowania powietrza, żadne zarazki się nie przedostaną i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony stwarza takie bardzo opresyjne wrażenie i też są takie rzucane aluzje, że właściwie nie wiadomo, co tam się dzieje, bo niektórzy są prawie pewni, że cierpią na halucynacje, że coś jest w powietrzu, że dziwnie pachnie to powietrze, więc właśnie
laboratorium.
No właśnie, jest tajne laboratorium, więc bardzo taka klaustrofobiczna i opresyjna atmosfera temu towarzyszy i to się bardzo odbija na narracji, więc dla mnie to przejście od tej osady, gdzie cały czas mamy jednak ten kontakt też z naturą, ze światem zewnętrznym i z takim światem, który tam był od lat, bo dużo jest aluzji do tego, co tam kiedyś było, co w czasie wojny, że Ewa Braun mieszkała, a może nie mieszkała, nieistotne, ale jakby jest jakaś ciągłość, jest ten styk z różnymi rzeczami. A w tym hotelisku to wszystko jest właśnie takie odcięte i izolujące bardzo. No i to się przekłada na ten język, na sposób działania, na sposób mówienia postaci, więc to jest coś bardzo ciekawego tutaj literacko.
To prawda, teraz jeszcze mi się przypomniało, oczywiście teraz tego nie będę tak gwałtownie na szybko szukać, ale był tam taki wspaniały fragment, jedno zdanie dosłownie, bo te znaczące fragmenty to właśnie są pojedyncze zdania o betonie. O betonie, z którego zbudowane jest to hotelisko i to, jak bardzo nienaturalny jest ten beton w porównaniu ze wszystkim innym, co otacza całe te ogromne gmaszysko, więc właśnie musiałabym teraz usiąść i przeczytać tę książkę po raz trzeci pewnie, żeby znaleźć to zdanie misternie ukryte pośród tych wszystkich innych, trochę właśnie już meandrujących i zahaczających o halucynacje fragmentach w tej drugiej części. Ale bardzo podoba mi się to, co powiedziałaś, zwłaszcza, że mamy tutaj mocno zarysowane to zamknięcie w tej drugiej części, tak jak mówiłaś, same pomieszczenia. Mój ulubiony chyba rozdział pokój bez widoku, co nam bardzo dużo mówi o jakiejś takiej izolacji, zamknięciu, no o właśnie. Tym, że jesteśmy w tym niesamowitym gmaszysku, znowu użyję tego słowa, bo mi się bardzo spodobało, które miało być tym ekskluzywnym kurortem z tym pięknym widokiem w tej niesamowitej takiej enklawie, a tutaj mamy pokój, który nie oferuje niczego i który nie otwiera się na żadną z tych turystycznych cudowności. I no, czy to jest dobry moment właśnie, żeby przejść do tego, jaki jest ten świat i czy można się tutaj czegoś tutaj doszukiwać właśnie na temat, czym jest turystyka, jakaś taka ekspansja nadmierna albo ta ucieczka trochę też przed konsumpcjonizmem, co się często pojawia w fragmentach z kolei w Osadzie, prawda, kiedy poznajemy historię tych postaci, które właśnie od czegoś uciekają, zamykają jakieś rozdziały, bardzo często zawodowe w swoim życiu i nagle okazuje się, że co robić z tymi dniami, jaki ten pomysł na przyszłość mieć, co teraz zrobić, skoro właściwie nic nie można robić i tylko chodzić na zebrania sąsiedzkie. To jest bardzo ciekawe, ten taki aspekt ucieczki, jakiegoś zamknięcia i tego właśnie późnego życia. Co zrobić z tym życiem w postkapitalizmie?
Tak, ja chciałam powiedzieć, że dla mnie jedną z odpowiedzi na temat, to znaczy jedną z odpowiedzi na to pytanie, które na początku postawiłam, czyli o czym jest ta książka, to jest takie znowu może banalne stwierdzenie, ale którym Inga Iwasiów radzi sobie w sposób subtelny i doskonały, czyli to jest próba odpowiedzenia na to, o czym my marzymy i o czego my właściwie chcemy od tego życia. I to jest coś, co wychodzi na pierwszy plan w sytuacji jakiegoś zagrożenia, jakiegoś niepokoju, jakiejś katastrofy, kiedy to nasze życie w ogóle i to życie takie, jakim było do tej pory, staje pod znakiem zapytania. No i my instynktownie chcemy się ratować, chcemy dalej żyć, ale też to jest taki moment, że stawiamy sobie pytania, no ale po co właściwie i czego my tak naprawdę chcemy i czego nam brakowało w tym życiu dotychczasowym. I to jest też taki element, który łączy prawie wszystkie albo większość postaci z książki, że one bardzo dużo fantazjują i bardzo dużo snują marzeń. Zauważyłaś to
tak,
też?
Tak, tak, oczywiście. Małgorzata przede wszystkim jest moją główną marzycielką tutaj moim zdaniem. Albo może po prostu te jej marzenia, fantazje, pomysły do mnie najbardziej przemawiały, więc zapamiętałam jej wizję najlepiej. Więc, ale zgodzę się z tobą jak najbardziej, że wszyscy tutaj o czymś marzą, o czymś myślą, coś sobie wyobrażają.
Snują też jakieś takie wizje swojego alternatywnego życia i to się w bardzo różne sposoby przejawia. Ja też najbardziej się odnajdywałam w tym, jak robi to Małgorzata, która jest taką, myślę, najbardziej
literacką
marzycielką, która siebie projektuje na inne osoby, wymyśla sobie jakieś postaci, którymi mogłaby być w przeszłości, bardzo romantyczne, zupełnie świadomie na ten romantyzm sobie pozwala, więc też się w tym odnajdywałam. Ale mamy też postacie, które marzą czy fantazjują w sposób taki bardziej praktyczny czy pragmatyczny, że poszedłbym na inne studia, albo zawsze marzyłam, żeby robić coś innego w życiu, tylko coś mi stanęło na przeszkodzie, ale mogłabym w alternatywnym życiu, albo może w późniejszym, jeśli jakieś będzie, robić to i to, mogłabym być taka i taka. Więc te marzenia i te trochę żale może co do przeszłości, co do tych wyborów już dokonanych, są takim elementem, który łączy wszystkich bohaterów, bohaterki.
A ja chciałam, skoro już sobie tak mówimy o różnych takich motywach albo elementach, które sobie wyłapałyśmy i które zwróciły naszą uwagę, to ja chciałam porozmawiać o śmieciach.
O śmieciach.
Znaczy, no bo właśnie już opowiedziałyśmy sobie trochę o tym świecie przedstawionym, właśnie, że mamy to nadmorskie, ten nadmorski kurort, miasteczko, osadę, jest to wielkie hotelisko, mamy tą katastrofę, która się wydarzyła i która jest tak zarysowana w bardzo subtelny sposób i jednym z tych, jeden ze sposobów, by właśnie to sygnalizować obecność jakiejś katastrofy albo jakiegoś końca, są właśnie śmieci, które w tej książce się pojawiają. Czy to właśnie w postaci rzeczy wyrzucanych na brzeg przez morze, Bardzo często są to książki, to jest takie, moim zdaniem, takie bardzo wymowne w różnych językach. Wszystkie te takie historie, które, nie wiem, albo się skończyły, albo już nigdy nie wybrzmią, albo są już przeszłością i trzeba opowiedzieć nowe, teraz sobie to wymyślam tak na szybko, bo po prostu przypomniały mi się właśnie wszystkie te sceny z książkami, starymi książkami, których jest wiele właśnie w tej pozycji. Ale też właśnie śmieci to, że mamy tutaj postać śmieciarza, i tego, co on robi, co on mówi o tych śmieciach, o właśnie konieczności wykorzystywania tego, co jest, bo nagle się okazuje, że w aptece krucho trochę z dostawą, właściwie co zrobić z... Jedna bohaterka jest właścicielką butików, które sprzedawała eleganckie ubrania, a teraz ludzie potrzebują polarów, no więc co zrobić z tymi wszystkimi sukienkami, z których nie ma gdzie wyjść, prawda? Więc te śmieci i rzeczy, które nagle okazują się niepotrzebne i które trzymają nas przy tym starym życiu, o jakichś wspomnieniach, które nas z tym poprzednim życiem przed łączą. Więc właśnie przedmioty i to, jak te przedmioty szybko się dezaktualizują i jak szybko tracą wartość i jak szybko stają się właśnie czymś, co można wyrzucić i co jest po prostu najzwyczajniej w świecie śmieciem. I teraz jak tak patrzę do góry nogami, już się dopuszczam do głosu, ale tu na okładce jest reklamówka, teraz to widzę, jeju! Dobra.
No ja ją widziałam od początku, nie. Ta reklamówka jest nie. Wspaniała.
Ja teraz ją widzę, tą reklamówkę, ale jestem po prostu... Dobra, teraz ty, Ela.
Reklamówka i wodorosty w mojej opinii i meduza.
Tak.
I różne inne jeszcze rzeczy na tej okładce, która jest wspaniała i właśnie też taka subtelna i poddająca się o różnym interpretacjom, tak na marginesie zupełnie, skoro już wspomniałaś o okładce. Ale chciałam się zgodzić z tobą co do tych śmieci i co do tych rzeczy w ogóle, że to też jest coś takiego bardzo charakterystycznego, taka refleksja charakterystyczna dla tego późnego życia w późnym kapitalizmie, właśnie o tym nadmiarze rzeczy i o tej granicy pomiędzy przydatnością a nieprzydatnością i kiedy rzecz staje się śmieciem. Jest taki jeden z kolei z moich ulubionych rozdziałów, z tej drugiej części przynajmniej, który dzieje się w sortowni. Nie wiadomo właściwie, co oni sortują i dlaczego
i
tak
po
do końca.
I dla kogo, tak.
Ale są tam sortowane rzeczy, jest takie poczucie, że to są jakiegoś rodzaju dary charytatywne dla kogoś, które są bardzo potrzebne. Jest tam znowu takie piękne zdanie, które mi czytałaś zresztą podczas swojej pierwszej lektury, chyba w tym miejscu jest to zdanie, o rzeczach, których potrzebujemy, z których składa się nasze życie i które właśnie jakoś pozwalają nam budować tę swoją tożsamość, tę swoją codzienność, swoją rutynę, a z drugiej strony mamy te masy rzeczy, które są zupełnie niepotrzebne i których ludzie chcą się pozbyć, więc dają je komuś w darze, bo nie wiedzą, jak pozbywać się nadmiaru albo tego, co już jest zepsute i brzydkie i nieużyteczne. Więc ta granica właśnie, która się trochę zaciera między śmieciem a nieśmieciem, też tutaj jest niesamowicie opisana.
No i skoro śmieci, bo tak patrzę na tę okładkę, którą zaczęłaś tak fajnie interpretować, a której ja najwyraźniej za wyraźnie się nie przyjrzałam. Mówisz wodorosty, mówisz meduzy, no i znowu ta przyroda, myślę, że nad przyrodą też by się można tutaj długo pochylać i wiele sobie o niej mówić, ale właśnie o tych wiatrach, które zaczynają coraz mocniej dąć i coraz większe szkody wyrządzają. I jakoś tak mam wrażenie, chociaż to nie jest główny element tej powieści, ale czasami miałam wrażenie, że ta przyroda tak bardzo subtelnie wchodzi coraz gwałtowniej w życia tych postaci. Te wyrzucone meduzy na brzeg, te ptaki, które zaczynają śpiewać coraz głośniej i tam chyba w pewnym momencie decydują, żeby im nie przeszkadzać, prawda? Że ta przyroda coraz tak chętniej i śmielej wchodzi właśnie w życia tych ludzi, w to późne życie, w tym trochę postapokaliptycznym, myślę, można powiedzieć, świecie, w tym takim nie do końca zdefiniowanym.
Nie wiadomo, czy preapokaliptycznym.
Właśnie, nie wiadomo, czy ta wielka rzecz się już wydarzy, czy ona się wydarzyła, czy to wszystko jest jakieś preludium, ale właśnie ta przyroda. No i oczywiście to morze, gwałtowne morze. Tutaj jest bardzo dużo scen, również takich niepokojących tego, co to morze robi i jak się wdziera i co zabiera, właśnie co wyrzuca i co te wyrzucone rzeczy, o czym przypominają bohaterom i bohaterkom tej książki. Więc na przyrodę, myślę, również warto zwrócić uwagę podczas czytania tej książki.
No i jeszcze jedna rzecz, o której... I jeszcze jedna, przynajmniej jedna rzecz, o której nie mogłabym nie wspomnieć, bo bardzo to doceniam, że tutaj jest bardzo wiele postaci, które można by określić jako queerowe. I to jest taki queer, ja sobie to tak nazwałam w głowie, taki queer codzienny i odwieczny.
Ja myślę, że to jest nowe queer codzienny i odwieczny, nie, piękne.
A teraz co przez to rozumiem? Przez to rozumiem to, że te postaci queerowe są bardzo różne, z bardzo różnych czasów i epok pochodzą, w bardzo różnych Polskach, że tak powiem, mieszkały, dorastały, dojrzewały. To są i osoby z pokoleń, które już zmarły, które są tylko we wspomnieniach. To są osoby z młodego pokolenia, które już w innej rzeczywistości szukają swojej tożsamości, więc te postaci pojawiają się właśnie w bardzo różnych kontekstach, wspominane przez inne osoby i to jest właśnie moim zdaniem niesamowita zdolność, żeby pisać o postaciach queerowych właśnie w taki sposób, jakby, to znaczy tak jest, że one zawsze były, zawsze są i właśnie można o nich na takich codziennych warunkach napisać, wspomnieć, tylko taką drobną wzmiankę zrobić i to też wystarczy.
Wspaniale. Czy coś jeszcze chcemy tutaj dodać do tej naszej rozmowy, poświęconej późnemu życiu? Ja sobie tak patrzę na moją małą ściągę, tutaj takie hasłowo sobie różne rzeczy zapisałam, ale chyba wszystkie te hasła już udało nam się zrealizować i omówić. Czy jeszcze jakieś ostatnie przemyślenia? Oczywiście to, co sobie tutaj wszystko powiedziałyśmy, to nie jest wszystko. Pamiętajcie, tutaj na pewno można doszukiwać się własnych jakichś spostrzeżeń, utożsamiać się z innymi postaciami bardziej, więc to jest taka... No, niesamowicie dobrze mi się tę książkę czytała, jest po prostu też piękna literacko. To chyba od tego zaczęłyśmy, a nie wiem, czy podkreśliłyśmy to wystarczająco.
Ja właśnie chciałam na koniec do tego wrócić, tylko jeszcze mały komentarz do tego, co ty powiedziałaś, że wiele rzeczy tu można znaleźć. Ja mam wrażenie, że właśnie jakby tak zrobić listę takich problemów późnego kapitalizmu, to one wszystkie jakoś gdzieś by się tutaj znalazły.
Tak.
Ale nie tak, że tak nachalnie wrzucone, tylko one po prostu wynikają z przeżyć tych bohaterów, takich, które w pewnym sensie są wspólne dla nas wszystkich żyjących w tej epoce, więc stąd tak wyrastają z tych ich przemyśleń, z tych ich doświadczeń. No a wracając do tej klamry i do tego, czego zaczęłyśmy i na czym skończymy, czyli właśnie do tego języka, tak. Bardzo się zgadzam z tobą i to jest właśnie to moje westchnięcie, o którym wspominałaś, bo ja ostatnio czytałam dużo dobrych książek, ale książek, które były jakby zwykłe językowo, to nie jest w negatywnym znaczeniu, ale właśnie potrzebowałam czegoś takiego, co byłoby niezwykłe, co byłoby tak oryginalne, że ja od razu tę oryginalność poczuję i którą się będę mogła zachwycić i to właśnie już po pierwszych stronach zrobiła książka Ingi Iwasiów i tu właśnie wywołało to westchnienie i tak było do końca. Bardzo dobrze mi się tę książkę czytało i uważam, że tutaj autorka niesamowicie wykorzystuje potencjał polszczyzny, bo uważam, że polszczyzna jest piękna i tutaj ta taka literacka, tradycyjna, użyjmy tego wielkiego, obrzydzonego już trochę słowa, ale powiedzmy ta tradycyjna polszczyzna świetnie się łączy z takimi nowoczesnymi trendami, ze słownictwem właśnie tego późnego kapitalizmu i wczesnego kapitalizmu, zależnie od tego, kto się wypowiada i o jakiej epoce, więc też całe to spektrum językowe tutaj niesamowicie ze sobą współgra. Jeden koniec spektrum z drugim końcem spektrum. Takie są moje odczucia. Nie wiem, jak ty się zapatrujesz na język.
Ja bym się chciała podpisać pod wszystkim, co powiedziałaś, bo to była pierwsza rzecz, na którą zwróciłam uwagę, zanim jeszcze zaczęłam sobie łączyć te różne kropki, doszukiwać się relacji, zwracać uwagę na jakieś aspekty, więc no, język był tym czymś, co jako pierwsze mnie urzekło w tej książce, a cała reszta przyszła później. Właśnie ta radość z jakichś odkrywanych połączeń, możliwość interpretowania sobie różnych rzeczy i doszukiwanie się jakichś własnych przemyśleń w związku z tym, ale ten język był pierwszy. I z tego względu chciałybyśmy tę książkę bardzo polecić wszystkim szukającym pięknego języka w literaturze, prawda, Ela?
Tak, i na koniec, chciałam powiedzieć, że myślę, że właśnie to jest bardzo dobra książka na nasze czasy, to znaczy bardzo dobrze oddająca jakieś takie nastroje ostatnich lat, właśnie ten panujący stale niemalże niepokój związany z różnymi wydarzeniami, takimi jak pandemia, takimi bezprecedensowymi,
tak,
które nas...
Indywidualizm i izolacja.
Tak, właśnie. Pogrążają nas właśnie w jakichś takich trochę niepokojących sytuacjach i myślę, że to jest tutaj z jednej strony bardzo dobrze oddane, więc można to potraktować jako jakiś taki wyraz tych czasów, ale z drugiej strony też myślę, że to jest taka książka, która trochę wewnętrznie pozwala się uporać z tym, poukładać sobie jakoś ten odczuwany przez nas wszystkich niepokój, więc także z takiego terapeutycznego względu myślę, że możemy ją polecić, więc polecamy ją pod każdym właściwie względem, na to wychodzi.
Też mi się tak wydaje, że na to wychodzi. Bardzo dziękujemy jeszcze raz wydawnictwu Drzezgi i Marcinowi za przysłanie nam naszych egzemplarzy. Cieszymy się, że mogłyśmy sobie z Wami tutaj porozmawiać przed mikrofonem o tej książce i ją Wam polecić. Może to jest właśnie książka na powolne popołudnia, do spokojnego czytania, do uważnego zagłębiania się w te różne niuanse, tajemnice i relacje, które poruszone są właśnie w późnym życiu Ingi i Wasiów. Jeszcze raz bardzo dziękujemy Wam za uwagę, podziękujemy.
Oczywiście.
Prawda? Zachęcamy Was do kontaktu, do zostawiania komentarzy. Wyczekujcie wakacyjnego dziennika i naszego powrotu do nagrywania we wrześniu, a tymczasem mówimy Wam do usłyszenia.
Do usłyszenia.